Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek w naszym studiu Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, po raz pierwszy w nowej roli na Berwińskiego 5. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No, tak sobie zdraliśmy, że niełatwo będzie teraz pana ściągnąć do studia, mimo że rodowity poznaniak, no bo chyba Bruksela to jest w tej chwili destynacja, w której pan bywa częściej niż w Poznaniu.
No mam nadzieję, że nie będzie tak źle, panie redaktorze. Bywam regularnie w Poznaniu. Mieszkam w Poznaniu, czuję się z Poznaniem związany zdecydowanie bardziej niż z Warszawą, a już na pewno z Brukselą, natomiast oczywiście obowiązki zawodowe na te kierunki będą mnie siłą rzeczy
pchać. Pozmieniało się. No ja chciałem trochę tak jakby podprowadzić pod pytanie o tę częstotliwość, ponieważ to być może oznacza, jak często Szymon Szynkowski-Welsenk lata do Brukseli, tak sobie jest zintensyfikowany dialog z Brukselą, bo w tej chwili, jak rozumiem, to jest pańskie główne zadanie. To, żeby te kanały udrożnić, przyspieszyć, no bo w tle chodzi oczywiście między innymi o KPO.
Moim głównym zadaniem jest dopilnowanie, żeby tak jak Polska wywiązuje się jako lojalny członek Unii Europejskiej ze swoich zobowiązań traktatowych i te zobowiązania wypełnia, tak i instytucje europejskie tych zobowiązań dotrzymywały. I to oczywiście należy starać się to zobowiązanie wypełnić w dialogu, ale dialogu uwzględniającym pewne pryncypia nieprzekraczalne. Tymi pryncypiami jest trzymanie się traktatów, to odniesienie do umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną i pilnowanie, żeby zapisy nie były przekraczane przez instytucje europejskie. Tutaj to jest oczywiście duże wyzwanie, bo w ostatnich miesiącach widzimy, że instytucje europejskie bardzo często próbują swoimi aktywnościami wychodzić poza ramy traktatowe. No i tutaj to wymaga właśnie także sklaryfikowania.
Panie ministrze, to nie jest misja straceńcza, dlatego że a trochę pana sprowokuje. Rafał Woś, publicysta, który serce ma po lewej stronie, ale jest taki zdrowo i trzeźwo rozsądkowy, stwierdził, że tych pieniędzy Polska nie dostanie, ponieważ nie jest to rząd, który doba się w Brukseli i z politycznego punktu widzenia tak nie będzie. Przywołał nawet Henry'ego Forda, który zwykł umawiać, że moi klienci mogą kupić każdy kolor samochodu pod warunkiem, że będzie czarny. To na takiej zasadzie tak naprawdę musi to być rząd, który będzie posłał w Brukseli, a obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości takim rządem dla Brukseli nie jest. No i jego wniosek, nie będzie tych środków.
Mam nadzieję, że tak nie jest i rzeczywiście należy sprawdzić, czy po drugiej stronie jest dobra wola. Te ostatnie miesiące niestety budziły, można było mieć wątpliwości, czy instytucje europejskie rzeczywiście działają zgodnie z zasadami dobrej woli, ale nie czas do tego wracać. Moim zadaniem jest w tej chwili także pokazanie, że po stronie Polski jest ta dobra wola i jednocześnie sprawdzenie, czy po stronie instytucji europejskiej ta dobra wola pozostaje.
Czy pan to sprawdzał na korytarzach unijnych? Bo widziałem rozmowy z Werą Jurową. Na zdjęciach wygląda oczywiście bardzo szarmancko. Uśmiechy, miłe gesty, jakieś słodkości tam na stole. No ale czy rzeczywiście słyszy, czuje pan tę dobrą wolę na korytarzach brukselskich? Ale tak bez jakby kurtuazji, tylko taka realna polityka.
Myślę, że najbliższe tygodnie to pokażą. Ja w tym tygodniu lecę do Brukseli. Tam jest istotna runda rozmów w tej chwili zaplanowana. No i oczywiście mamy też zaplanowaną pewną strategię w tej chwili najbliższych dni i tygodni. Myślę, że odpowiedź na pańskie pytanie będzie możliwa właśnie za te kilka tygodni.
A, czyli dopiero praktyka pokaże, tak? Wtedy powiemy, sprawdzam. No dobrze, to będą rozmowy na temat KPO, odblokowania środków.
Tak, między innymi to jest ten zasadniczy temat.
Pan w ubiegłym tygodniu powiedział, że złożyliście wniosek, że w sprawie nienaliczania kar dotyczących wyroku TSUE, chodzi oczywiście o likwidację dyscyplinarnej i tak dalej, stwierdziliście, że ten warunek został spełniony. No to jest jakby jedna sprawa. No ale jeżeli to się nie stanie, czy rozważacie pójście nie z marchewką, tylko z kijem, czyli złożenie skargi do TSUE na to, że te kary są naliczane przez Komisję Europejską?
Najpierw uznaliśmy, że po zmianie sytuacji prawnej, skoro komisja kolejną transzę zdecydowała się kar naliczyć, jest przestrzeń do tego, żeby właśnie z takim wnioskiem wystąpić, przedstawiając tą zmianę sytuacji prawnej, bo ona się radykalnie zmieniła po wejściu w życie ustawy prezydenckiej. Także praktyka już w tej chwili pokazała, że warunki dotyczące orzeczenia wskazane w orzeczeniu TSUE zostały wypełnione. W związku z tym opisaliśmy to bogatą argumentacją i przesłaliśmy do Komisji Europejskiej. Jeżeli ta argumentacja nie miałaby być uwzględniona, to oczywiście wszystkie opcje są na stole, włącznie ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast dzisiaj nie ma decyzji o takiej skarce.
Wy się trochę minęliście, no bo wy złożyliście wniosek, a w międzyczasie siódma bodajże, jeżeli dobrze liczę, kara została nałożona i odciągnięte środki. No ale pytanie takie, czy rzeczywiście Bruksela uzna zasadność, że te warunki zostały wypełnione, bo wsłuchuje się w głosy palestry, między innymi sędziów niektórych Sądu Najwyższego, którzy mówią, to są takie pozorowane ruchy, że tak naprawdę niewiele się zmieniło. Owszem, jest zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, no ale tak naprawdę większość tych warunków, przywrócenie tak zwanej praworządności, żeby to było rzeczywiście zapewnienie niezawisłości sądów, nie zostało wypełnione. Tak mówi między innymi Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, i mówi, nie dziwiłby się, gdyby Bruksela podtrzymała nakładanie kar na Polskę.
Część sędziów działa w sposób, który trudno wytłumaczyć inaczej niż działanie z pobudek politycznych, i to jest dla mnie rzecz niepokojąca, ponieważ jednocześnie na przykład składając wnioski o przywrócenie do orzekania, czyli korzystając z tej ścieżki, która została ustanowiona ustawą prezydencką, równolegle podważyli Izbę Odpowiedzialności Zawodowej jako sąd niezależny w rozumieniu artykułu 6 Konwencji Praw Człowieka. W związku z tym można powiedzieć, że zastosowali procedurę, którą jednocześnie sami podważyli, tworząc pewnego rodzaju klincz prawny. Trudno na to patrzeć inaczej niż na brak dobrej woli.
Ja też
apelowałbym do środowiska sędziowskiego, żeby te zmiany, które również są wprowadzane w otoczeniu ustawowym i mają przełożenie na wymiar sprawiedliwości, postrzegać jako chęć doprowadzenia do pewnego uporządkowania w wymiarze sprawiedliwości i także uporządkowania w relacjach z instytucjami europejskimi. Jeżeli sędziowie będą dokonywali takich aktywności, które będą swego rodzaju nadużyciem procedury, czy też próbą właśnie zblokowania tej procedury, to oczywiście nie będzie sprawie pomagać.
Panie ministrze, pewna rzecz, która mam wrażenie nie do końca się wybiła, pan o tym mówił w ubiegłym tygodniu, że jest też możliwość przywrócenia do orzekania tych sędziów, którzy no, przez jakiś czas nie sądziliby odsunięcia od tego. Jest taka procedura też w nowej ustawie przewidziana. Czy tym będziecie w Brukseli też, będziecie udowadniać to, że ci sędziowie, którzy złożyli ten wniosek o przywrócenie, no do tej pory sądy i cała ta procedura była, no, chyba co do każdego przypadku, korzystna.
Tak, będziemy pokazywać, że taka procedura została wprowadzona i że Izba Odpowiedzialności Zawodowej w żadnym przypadku, w którym sędzia złożył tego rodzaju wniosek, nie odrzuciła takiego wniosku.
Panie ministrze, kamienie milowe, bo tak trochę protokół tych rzeczy, które się nam nagromadziły, oczywiście kwestia tego, żebyśmy te środki z KPO otrzymali. Czy to są 4 czy 5 kamieni, bo różnie mówią media, różnie też kręgi rządowe. Z kręgów rządowych słyszałem o 4 kamieniach, to chyba minister Puda mówił, jeżeli mnie pamięć nie myli.
No bo to wszystko zależy od interpretacji, znowu jak to będzie postrzegać, jak to będą postrzegać instytucje europejskie, Komisja Europejska. Na pewno nie jesteśmy daleko od celu. Na pewno to już jest jakieś 5, bardziej niż 10%, bo tak mówił premier, naszych zobowiązań do realizacji z zakresu kamieni milowych. To jest przede wszystkim ta ustawa, tak zwana 10HA, czyli ustawa wiatrakowa. To są jeszcze te elementy, gdzie komisja cały czas wnosi zastrzeżenia do kwestii dotyczących wymiaru sprawiedliwości. To są pewne
ulgi podatkowe w innowacyjnych...
Pewne pomniejsze rzeczy.
Rzeczy.
Tak, jesteśmy tutaj moim zdaniem blisko celu. W związku z tym no, rzecz w tym, żeby właśnie już będąc blisko celu, pragmatycznie do tego celu dojść.
No tak, tylko te kamienie milowe mogą być dla rządu takimi kamieniami młyńskimi, które wiszą u szyi.
Tego się nie obawiam, panie redaktorze. Nie, tutaj dyskutujemy nad niektórymi rzeczami nieco dłużej niż pewnie można było się na początku spodziewać, ale no to jest rzecz normalna, że są różne opinie w klubie, także w koalicji. Jestem przekonany, że wydyskutujemy dobre rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało wszystkich.
W ubiegłym tygodniu Rzeczpospolita napisała, być może nikt pan pan jeszcze o to nie pytał, to jest dobra okazja, że w kręgach Prawa i Sprawiedliwości szykuje się też opcja resetu, że może być taki reset, że na przykład wycofanie zupełnie z reformy wymiaru sprawiedliwości. Ona nie była zbyt udana. Wiele osób to podkreśla, także w kręgach PiSu, że ta reforma nie do końca się udała, więc być może zwycięży takie myślenie, po co walczyć za coś, co nie jest do końca takie, jakie miało być, nie przyniosło takich osiągnięć, no bo ta droga obywatela do sądu nie skróciła się, nie ułatwiło się to postępowanie, nie ma jakiegoś takiego udrożnienia, a z drugiej strony tracimy te pieniądze, które, no i taka była teza bodajże w Rzeczpospolitej, korzysta na tym tylko Donald Tusk i Zbigniew Ziobro, bo każdy się w jakiś sposób tym karmi, no i że taka opcja jest realnie na stole. Słyszał pan o takim czymś?
Nie jest moim zadaniem ocenianie reformy sprawiedliwości, ponieważ zajmuje się jakby innym odcinkiem, natomiast rzeczywiście z punktu widzenia obywatela oczekiwania w tej mierze były większe. Mam jednak głębokie przekonanie, że można reformę wymiaru sprawiedliwości pogodzić z traktatami, tym bardziej, że traktaty no, nie definiują instytucji europejskich jako tych, którym przekazano kompetencje w zakresie decydowania, w jaki sposób przeprowadzać reformę
sprawiedliwości.
No, mechanizm warunkowości to jest nieco co innego, tak? Mechanizm warunkowości jest stricte ograniczony do kwestii dotyczących nadużyć korupcyjnych tam, gdzie byłyby zagrożone fundusze, więc my to bardzo wyraźnie ograniczyliśmy. Jasno też powiedziała Komisja Europejska, że Polskę w żaden sposób mechanizm warunkowości nie obejmuje. W tej chwili nie ma żadnych podstaw, żeby go zastosować. Natomiast kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości są przedmiotem dialogu z Komisją Europejską. Ja chciałbym, żeby w tym dialogu rzecz kompetencji narodowych do reformy wymiaru sprawiedliwości była jasno oddzielona od tych rzeczy, które być może wymagają czasami doprecyzowania, które pozostawiają wątpliwości po stronie instytucji europejskich. Natomiast jedna rzecz nie powinna budzić wątpliwości, że my mamy prawo zreformować wymiar sprawiedliwości i chcemy to zrobić. Być może trzeba będzie to zrobić w innym kształcie. Rzeczywiście, żeby z punktu widzenia obywatela było to skuteczniejsze, a z punktu widzenia instytucji europejskich, żeby nie budziło tyle wątpliwości.
Ale czy to oznacza możliwość wycofania się, czy nie? Czy ani kroku w tył, jeżeli chodzi o obecną reformę?
Co do pryncypiów, na pewno one pozostają niezmienne. Co do szczegółów, jesteśmy gotowi do dialogu, jesteśmy elastyczni.
Panie ministrze, jak pan ocenia nowe rozdanie we Włoszech? To taka ostatnia rzecz, dlatego że w piątek z pierwszą wizytą zagraniczną udała się nowa włoska premier Giorgia Meloni, udała się do Brukseli. Niektórzy odczytują to jako będę twardo walczyć o nasze interesy w Brukseli, państwa, którego postrzegam jednak jako wspólnotę państw narodowych, Unię Europejską, a drugi, nie, to jest taka trochę mała kanossa. To jest takie pokazanie, że jednak mimo wszystko jak wchodzi o fundusze, to nawet wojownicza Giorgia Meloni może posypać głowę i pójść do Ursuli von der Leyen i może nie jest to rodzaj hołdu, no ale jednak pokazać, że to Unia jest najważniejsza i będziemy chcieli się dogadać.
Blisko współpracujemy z Włochami, wiążemy duże nadzieje z nowym rządem włoskim. Warto zwrócić uwagę, że we Włoszech jest pewien konsensus klasy politycznej, mimo że Włochy tradycyjnie uchodzą za kraj, w którym polityka jest dość złożona i emocjonalna, a wybory odbywają się często. To proszę zwrócić uwagę, że byli premierzy zwracają uwagę, że oskarżenia Giorgi Meloni, że ma jakieś skrajne, radykalne poglądy, nie są oskarżeniami właściwymi. Właściwie można powiedzieć, że bronią jej na arenie międzynarodowej. Życzyłbym sobie, żeby w Polsce również ten rodzaj funkcjonowania, ten rodzaj poziomu całej klasy politycznej był utrzymywany, a nie żeby opozycja wykorzystywała właśnie elementy skarg do instytucji europejskich, czy mówienia źle o Polsce za granicą do wewnętrznej walki wyborczej. Trzeba się w tej mierze uczyć od Włochów, natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, uważam, że to jest kolejny rząd, który może być naszym bliskim partnerem także w realizacji agendy o charakterze centroprawicowej i to jest dobry znak. Myślę, że po Szwecji Włochy są kolejnym dużym krajem, w którym widzimy, że wyborcy nie są przekonani do idei liberalno-lewicowych i stawiają na centroprawicę.
No, to być może jest pytanie na przyszłość, ale tak naprawdę Giorgia Meloni może być takim czynnikiem, który będzie równoważył w głosowaniach większościowych różne zapędy Brukseli. No, ja nie chcę wywoływać wilka z lasu, no ale różnie może być. Zdaje się, w grudniu Węgrzy będą się mierzyli z taką sytuacją. No i pytanie, jak się zachowa wtedy włoski rząd?
No, poczekamy. Myślę, że Giorgia Meloni z jednej strony jest pragmatyczna i nie będzie starać się budować na starcie jakichś wielopiętrowych konfliktów z instytucjami europejskimi. Z drugiej strony będzie się trzymać pryncypiów. I to z naszego punktu widzenia też jest ten kierunek właśnie, który sądzę, że powinien być kierunkiem właściwym. Trwać przy pryncypiach, a jednocześnie pragmatycznie rozmawiać i starać się szukać rozwiązań.
To jest kredo Szymona Szynkowskiego, Wysenka, na urzędowanie na nowym stanowisku?
Ja zawsze byłem politykiem raczej pragmatycznym. Próbowano mnie zapisywać do PiSu Light, próbowano mnie ze mnie robić jastrzębia. Tymczasem ja jestem państwowcem, staram się służyć Polsce najlepiej, jak potrafię, i szukać pragmatycznych rozwiązań, żeby właśnie to czynić.
No to tych pragmatycznych rozwiązań życzę w takim razie w najbliższym tygodniu. Szymon Szynkowski, Wielsęk, minister do spraw Unii Europejskiej, był gościem porannej rozmowy.
Dziękuję serdecznie.
Kluczowy temat.